Dzień dobry, Jarosław Gołofit. Program realizuje przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu audycji Dom i Ogród w to ostatnie sierpniowe sobotnie przedpołudnie 28 sierpnia. Będziemy z Państwem jak zawsze do godziny 12, a co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o ochronie roślin, czyli jak walczyć z chwastami czy szkodnikami, jednocześnie dbając o środowisko. Będzie więc głównie o niechemicznych metodach ochrony w ogrodach i ozdobnych, warzywnych. To właśnie jest ważne dla naszego zdrowia, dla środowiska i dla ochrony zapylaczy, by eliminować tą chemię z codziennego stosowania zarówno w ogrodzie, jak i w domu. A w drugiej części programu będzie o betonozie, czyli o tym, czego nie należy robić. Chodzi głównie o wszechobecną kostkę brukową, betonową. Jakie bywają skutki jej nadmiaru i co powinniśmy brać pod uwagę, kiedy postanowimy zagospodarować sobie właśnie w taki sposób przestrzeń przed domem czy tarasem. Bo przypominamy, że Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, oszczędzać energię czy ograniczać utratę ciepła, a ponadto oczyścić pomieszczenia czy je przystroić, bo wiedzy nigdy za wiele. A w tym wszystkim oczywiście szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach rynkowych, a także jakie rośliny warto uprawiać. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie. Państwa pytania do ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmaoparadio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, Państwa doświadczenia, które można potem za naszym pośrednictwem przekazać innym słuchaczom. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zaczynamy od ochrony roślin. W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają oczywiście metody niechemiczne, między innymi agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne. A gdy te okażą się niewystarczające, wówczas można zastosować metodę chemiczną, ale oczywiście zgodnie z przepisami, z umiarem. A więcej o ochronie roślin powie doktor inżynier Marek Kopacki z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Tutaj na przykład metoda mechaniczna, czyli zbieranie jakichś na przykład szkodników, patogenów, czy w trakcie kopania, czy widzimy na przykład na jesieni są jakieś mumie owoców, takich zaschniętych elementy z grzybami, z jakimiś owadami, trzeba to po prostu niszczyć, palić. I to jest jakby ta jesień na przykład, to już jest jakby początek ochrony tego, co będzie na wiosnę, nie? Bo jeżeli to zbierzemy, spalimy, zniszczymy, no to wiadomo, że to tego już nie będzie, nie? Więc zabieranie źródeł infekcji, czy metoda mechaniczna. To każdy może zrobić, no, chodząc po ogrodzie, oglądając swoje piękne rośliny, nawet latem czy jesienią, możemy już pewne rzeczy, przewidując kolejny sezon, możemy pewne rzeczy zrobić. Tak samo jeśli chodzi o metodę fizyczną, czyli tutaj metoda fizyczna, czyli wykorzystanie wszelkich zjawisk fizycznych, czyli temperatura wysoka, niska, palenie albo wymrażanie, czasami się na przykład wręcz, są specjalne urządzenia, oczywiście nie mówimy o wypalaniu traw przy drogach łąk, bo to są no, konsekwencje prawne bardzo poważne i tutaj oczywiście tego nie wolno. Natomiast w uprawach ekologicznych stosuje się już bardzo takie kontrolowane wypalanie chwastów albo wysoką temperaturą, albo podczerwienią, które podobne efekty daje, czy wymrażanie wręcz, czyli zamiast dawać ogień, dajemy po prostu bardzo niską temperaturę, która wymraża chwasty, albo gorącą wodą. Można chwasty potraktować gorącą wodą pod ciśnieniem i są już bardzo profesjonalne urządzenia dla bardzo profesjonalnych użytkowników sadowniczych na przykład. Takie urządzenia, które jadą przez sad i wypalają gorącą wodą pod ciśnieniem chwasty dwa razy do roku, nie? Więc tutaj chodzi oczywiście, waga się o to, że ten glifosat, czyli Roundup, no, są pewne, że tak powiem, konieczności i ekologiczne, i prawne, mówiące o tym, że w pewnych miejscach należałoby w jakiś sposób go ograniczyć, więc zakładając to, że to ograniczenie będzie, już jest, ale będzie jeszcze większe, szuka się metod alternatywnych, dlatego też mówimy o tym właśnie, o tym wypalaniu, wymrażaniu, czasami jakimiś promieniowaniami, jakimiś małymi dawkami promieniowania, oczywiście bezpiecznego dla ludzi. I to jest metoda fizyczna. Tutaj ozon się stosuje, ozon już każdy, że tak powiem, przyzwyczaił się do tego, że należy klimatyzację ozonować. Natomiast ozon jest też elementem służącym do dezynfekcji innych rzeczy, przechowalni, magazynów, mieszkań. ozon, czyli metoda fizyczna. Również tutaj plazma niskotemperaturowa, która jest tak, też takim czynnikiem fizycznym bardzo blisko związanym z ozonem, również ma właściwości, którą my badamy, ma właściwości także dezynfekcyjne. Więc tutaj ta metoda fizyczna jest też i dlatego też działkowcy, właściciele ogrodów również mogą wykorzystywać tę metodę fizyczną, chociażby w ten sposób, że na przykład te wszystkie jakieś resztki z patogenami no, należałoby jakoś je utylizować. No, oczywiście na ile prawo nam pozwala, no jeżeli możemy spalić, to najlepsza metoda, że tak powiem, tutaj to byłaby spalenie. Oczywiście wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. Więc tutaj to jest metoda fizyczna, czyli kolejna alternatywa dla metody chemicznych.
W tej ochronie roślin warto też zwrócić uwagę na tablice lepowe.
W metodzie mechanicznej, no to też wszelkiego rodzaju tablice lepowe, pułapki. Pułapki, które też właściwie, to są niewielkie pieniądze, za nieduże pieniądze można kupić. Czy teraz mamy problem ze szrotówkiem krasnoludowiaczkiem, problem z ćmą buszpanową, która no, jest takim ciężkim gatunkiem, bo jedno, że no, trzeba te pułapki zawiesić pułapkę, sprawdzić, kiedy te owady rozlatają, potem je trzeba zniszczyć. Te gąsienice są trudne do zniszczenia, bo no, biopreparaty, które są zalecane, muszą się do tych gąsienic jakoś dojść, a jeśli gąsienice są schowane w żywopłocie głęboko, to trudno jest, by ten preparat do tej gąsienicy doszedł, żeby ją zabić. Nie? Więc tutaj jest trochę trudno z tymi rzeczami, z pewnymi gatunkami, szczególnie tymi gatunkami inwazyjnymi, które gdzieś tam do Polski przyleciały, czy były przywiezione na jakichś towarach z innych krajów. Nie? Także tutaj mamy tutaj troszeczkę czasami takich gatunków, które nas zaskakują, którymi sobie nie umiemy poradzić. Przynajmniej na początku, ale potem mogło jest tak, że natura swoje też pomysły ma i często my właśnie korzystamy. Tylko wystarczy obserwować bacznie i to się pewne rzeczy same dzieją. No i oczywiście, jeżeli metoda, mówimy o tym mechanicznie, czyli wszelkie tablice lepowe, mamy tu żółte tablice lepowe, to uważam, że w każdym domu, w każdej kuchni powinna być co najmniej jedna żółta tablica lepowa, malutka taka nawet gdzieś tam na parapecie w kuchni, gdzie są jakieś roślinki, bo zobaczymy, jak będą pokryte ziemniurkami, szczególnie takie małe muszki drobniutkie, które gdzieś tam są w różnych miejscach. Teraz mucho, te wszystkie owocówki różne będą przy okazji przetworów też, można je wyłapywać na różnego rodzaju bardzo proste, naprawdę nawet samemu można takie pułapki stworzyć z jakichś butelek po napojach. Nie? Więc tutaj naprawdę są bardzo proste metody, które nie wymagają żadnej tutaj jakiejś większej tutaj sprytu i wystarczy trochę dobrej woli, jakieś tam wykorzystanie tego, co jest wokół nas i naprawdę te rzeczy się są do zrobienia. Nie?
A na czym polega ochrona hodowlana? O tym po krótkiej przerwie.
Dom i ogród.
Wracamy do tematu metod niechemicznych w ochronie roślin. Gdy zaplanujemy sobie nasadzenia, warto nabywać odmiany takie, które będą odporne.
Kolejna sprawa, metoda hodowlana, czyli tutaj byśmy zwrócili uwagę na to, żeby jeżeli mamy nasadzenia, planujemy nasadzenia, czy to w parkach, w ogrodach, czy domowych, czy na działkach, no to staramy się dobierać odmiany po prostu odporne na patogeny, szkodniki. Mamy całe mnóstwo tych odmian, wybierając nawet surfinie na balkon, możemy tutaj wybrać wśród nich odmiany mniej lub bardziej podatne na mączniaka na przykład. Wybieramy oczywiście bardziej odporne. Nie? Tak samo pelargonie już są takie, czy generalnie w takich nasadzeniach balkonowych to są prawie tylko odmiany odporne. Ale przecież przędziorek jest chociażby, który szczególnie w suche, gorące lata będzie aktywny, więc szukamy takich odmian, które naturalną mają odporność, taką genetyczną odporność. Tak samo w nasadzeniach drzew owocowych czy krzewów, no to też powiedzmy wybierzemy jakieś takie odmiany, która nam się często bardzo podoba, bo w sklepie wygląda bardzo ładnie, która no w jakiś tam sposób jest, żeby taka ładna była i czerwona i tego oczekujemy od tych jabłek chociażby, no to normalny, klasyczny producent działający zgodnie z zaleceniami ochrony roślin będzie środki ochrony roślin, no dosyć wiele tych oprysków musi zastosować, żeby ta roślina była taka, jaka jest oczekiwana przez handel. Więc ja mówię oczywiście, zakładam tak zgodnie z zasadami prawa, nie? Natomiast tutaj my, jeżeli mamy ograniczenia takie w ochronie w tych ogrodach przydomowych, no to musimy po prostu zadbać o to, żeby tutaj na starcie już mieć lepiej, nie?
No ale takie odmiany odporne niekoniecznie muszą być tak piękne, jakbyśmy chcieli, no coś za coś.
Czyli na przykład, no nie wybierzemy takiej odmiany pięknej, ślicznej, takiej, która będzie wielka, czerwone jabłko, taka jak mamy powiedzmy w jakimś markecie, no bo wybierzemy, powiedzmy, może nie aż takie, ale równie smaczne i równie zawierające dużo bardzo dobrych, pozytywnych dla nas związków, ale na przykład odmianę, która będzie odporna na przykład na parcha, na mączniaka. I takie są odmiany dostępne. Idąc, kupując drzewka, pytamy po prostu, że chcemy taką i taką odporną na to, no i nam wybieram. No, mamy wybór przeogrom. Tak samo teraz bardzo modne się stało nasadzenia, tworzenie winnic, winorośli. Jedni sadzą winnice do celów takich bardziej przerobowych, na soki czy wino, a drugi sadzą bardziej odmiany deserowe. Ale wśród tych odmian mamy mnóstwo odmian takich, które po prostu będą może nie tyle całkiem odporne na mączniaka, czy na rzekomego, czy prawdziwego, ale będą o bardzo dużej odporności. Nie? Więc możemy wybrać sobie, że chcemy taką i taką odmianę, która będzie odporna na przykład w naszych warunkach na mączniaka. Nie? Także tutaj oczywiście metodą tą hodowlaną, czyli wyborem odmian odpornych, możemy właściwie tak sobie ułożyć ogród, tak sobie go zaplanować, tak sobie go wyprowadzić, że po prostu będziemy, no, że w ogóle nie będziemy myśleli o opryskiwaniu, o stosowaniu pestycydów wręcz, nie? No i to jest metoda hodowlana. Natomiast tu oczywiście zdarzyć się może coś, prawda, zdarzyć się jakiś patogen, no teraz widać, że już powiedzmy w warunkach suchego, gorącego lata będzie przędziorek na pewno, będą przędziorki, trudno sobie właśnie też z tym poradzić.
To hodowlana metoda, ale ważne są także odpowiednie zabiegi agrotechniczne.
Kolejną metodą będzie tutaj metoda agrotechniczna, czyli troska o po prostu o to, żeby te rośliny były dobrze zadbane były, nie? Czyli były dobrze nawożone, ale nie za bardzo. Czyli nie ma być sam azot, sam mocznik oparty o jakieś komposty, prawda, jakieś naturalne preparaty. Więc jeśli roślina jest zadbana, to zadbana roślina dużo lepiej broni się przed patogenami, nie? Więc z tego to wychodzimy tutaj, nie? Więc normalnie stosując troskę o nasze rośliny, czy to ozdobne, czy warzywne, czy kwiaty, czy owoce, czy warzywa, to tutaj troszcząc o te rośliny, po prostu dbając o nie, automatycznie już mamy połowę sukcesu, nie? Już wiadomo wtedy, że takie osłabione rośliny są super źródłem ataku na patogeny czy szkodniki, więc troszcząc się o to, po prostu mamy lepsze, no lepsze, zdrowsze rośliny, silniejsze. Więc to jest oczywiście metoda agrotechniczna, tutaj oczywiście wszelkie podorywki, czyli po sezonie jakieś biobogryzarka, jakaś podorywka, prawda, tutaj, ponieważ ten proces oczywiście jest dobry dla roślin, bo się na powietrza, gleby i tak dalej, ale też wyciąga różne patogeny na zewnątrz, te, które zimują na przykład w tej pierwszej płytkiej warstwie gleby, tej 5-centymetrowej warstwie gleby, to tam właśnie dużo patogenów i szkodników, więc tutaj jakby je wyciągniemy na zewnątrz, no to w tym momencie je, że albo słońce je przypiecze, albo niska temperatura, czy wysoka, czy chodzi o to, żeby po prostu te, takie normalne uprawki, które każdy robi. Nie? Więc tutaj oczywiście wszelkie ściółkowanie również jest bardzo ważne, ponieważ ściółkowanie też ogranicza parowanie wody, czyli też kwestia troski o te nasze rośliny, jeżeli one są takie osłabione, biedne, w cieniu rosną na przykład, czy są nadmiernie nawożone, albo wcale nie nawożone, to one są po prostu tak jak człowiek chory, tak jest bardziej podatny na wszelkie infekcje. Nie? Także to jest metoda agrotechniczna, która też również ma pierwszeństwo nad metodą chemiczną, prawda?
A jak to wygląda z tą chemią na co dzień w praktyce, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Tych metod ochrony roślin niechemicznych jest wiele, ale chemiczna wciąż niestety jest dominująca.
Aczkolwiek w niektórych uprawach już widzę, że zaczyna nie być dominująca, na przykład w wielu uprawach warzywniczych, szczególnie w warzywach pod osłonami, w szklarniach, w winach foliowych, coraz częściej na przykład pomidory są produkowane prawie że wyłącznie z wykorzystaniem biopreparatów. Wiele gatunków roślin, upraw zielarskich jest już w oparciu o biopreparaty. Więc oczywiście mamy w granicach prawa, oczywiście to, co na ile nam pozwala ustawodawstwo to i zalecenia ochrony roślin, które się co roku zmieniają. Stosujemy też i metodę chemiczną, do której już jakby metoda chemiczna oczywiście polega na wykorzystaniu tych wszystkich preparatów pochodzenia chemicznego do zwalczania, czy też do ograniczania naszych patogenów czy szkodników. Oczywiście mamy też niekoniecznie mamy insektycydy do zwalczania owadów, fungicydy do zwalczania grzybów, ale też przecież są i preparaty, które są zwane tak zwane repelenty, czyli do odstraszania. I też wśród repelentów możemy mieć nawet rośliny, które odstraszają, ale oczywiście mamy też repelenty chemiczne, które chociażby idąc gdzieś na jakiegoś grilla, preparatem pryskujemy sobie włosy czy dłonie, twarz, żeby na nas komary gdzieś tam nie atakowały. Nie, tutaj, czyli tych preparatów typu właśnie repelenty jest bardzo dużo, także mamy naprawdę asortyment duży i w metodzie chemicznej też możemy stosować, jeśli już tak powiem, musimy stosować preparaty chemiczne, to też oczywiście z jakimś tam rozsądkiem, nie tak, że mamy preparat, który zabije wszystko łącznie z otoczeniem całkiem i na 5 lat nic nie będzie rosło. Na przykład no, są takie preparaty, gdzie tam ktoś się chwali, że zastosował taki preparat, no 5 lat w ogóle żaden kwas nie urósł, nie? Więc no, takie można też preparaty gdzieś nielegalnie znaleźć, ale czy to o to chodzi właśnie? Pytanie o to chodzi, no, czy tak tego chcemy, nie? Bo potem jest płacz, że jakiś tam ciężki preparat zastosowałem i tam tym na moim ogródku nic nie chce rosnąć, albo ktoś tam gdzieś się zatruł, albo często zwierzęta ulegają zatruciom, nie wiemy często dlaczego, na przykład, bo gdzieś tam właśnie jakiś, powiedzmy, złapie jakąś myszkę czy jakiegoś szczura, który gdzieś tam jest podtruty i potem ta trucizna spożyta potem przy tego kota czy psa również to samo powoduje, te same objawy bardzo ciężkie, czasami trwające parę dni, takich zwierzę się męczy na przykład, nie? Także tutaj mamy dużo takich, jakby sami czasami sobie źle robimy, nie? Znaczy stosując jakoś bez jakiegoś takiego rozsądku, nie? Oczywiście są sytuacje takie, gdzie musimy zastosować środek chemiczny, pestycyd chemiczny i wiadomo, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, aczkolwiek tutaj jeżeli w miarę jakoś tam podchodzimy do sprawy całościowo i jakoś tam planujemy, mądrze zastanowimy się.
A najlepiej nie stosować chemii, a skorzystać chociażby z dobrodziejstwa natury, na przykład z właściwości innych roślin, o czym można coraz więcej znaleźć informacji w licznych publikacjach czy w internecie.
To mamy teraz w mass mediach całe mnóstwo różnych możliwości. Są różne portale, różne grupy doradcze, tworzą się grupy różnych fascynatów, różnych roślin, gdzie naprawdę ta wiedza jest przeogromna. Nowe rośliny się okazuje, właściwie jakbyśmy tak chcieli popatrzeć, to nie ma takiej rośliny, która by się nie nadawała do ochrony roślin tak naprawdę, nie? Każda ma jakieś właściwości roślina, która nas otacza. Jedna będą bardziej w wykorzystaniu do leczenia ludzi, inne czy zwierząt, inne znów będą do wykorzystania do powiedzmy, albo do odstraszania jakichś owadów, czy innych gatunków, czy albo wręcz do robienia takich preparatów do zwalczania, do oprysków, także jest tego mnóstwo. Ostatnio właśnie tak wraca do łask ten wrotycz na przykład, nie, to jest taka roślina, która gdzieś tam była przez jakiś czas zapomniana troszkę. Bardzo silna zresztą, silna roślina o silnych właściwościach do pozyskania zarówno kwiatów, natomiast bardziej w ochronie roślin jest jednak liście, pędy, ponieważ jest wcześniej troszeczkę, jest więcej tych związków toksycznych dla owadów i też do wykorzystania do różnych takich celów właśnie działkowych. Mamy tych roślin całe mnóstwo naprawdę i gazety fachowe i takie nawet popularne na ten temat bardzo dużo podają informacji, więc my po prostu korzystać z tego należy i wydaje mi się, że jeśli tutaj tylko w miarę będziemy z tego korzystać, to no, nie ma problemu. Jakby nas patogeny czy szkodniki nas nie są w stanie zaskoczyć, a tak można powiedzieć. Nie?
O czym mówił doktor inżynier Marek Kopacki z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a wrotycz wspomniany możemy stosować do odstraszania komarów, kleszczy i innych owadów. To bardzo cenna roślina, łatwa w uprawie, roślina ozdobna, ale to temat na inne spotkanie.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+. Dom i ogród.
Teraz w programie zmieniamy temat, choć wszystko się ze sobą jednak wiąże. Od lat bardzo modna jest kostka brukowa, betonowa. Coraz większe powierzchnie są nią pokrywane. W większości przypadków wygląda to bardzo estetycznie, ale musimy pamiętać, że to, co pięknie wygląda, nie musi być dla nas i dla całego środowiska korzystne. Ale więcej o tym powie doktor inżynier Aneta Czechowska-Kosacka, profesor Uczelni Politechnika Lubelska, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska.
Proszę Państwa, żyjemy w wypełnionych betonem miastach, parkujemy na wybetonowanych parkingach oraz wykładamy zarówno podwórkę, jak i terasy bardzo modną kostką brukową. A potem, proszę Państwa, niestety, ale narzekamy na suszę czy też lokalne podtopienia. Właśnie to wybetonowanie powszechne w naszych miastach nazywamy betonozą. Jaki ona będzie wywierała wpływ na obieg wody? Otóż bardzo, proszę Państwa, bardzo duży. Wybetonowana powierzchnia, na przykład czy parkingu, czy też podwórka, zmniejsza zdolność retencji gleby. Podczas opadów deszczu woda zamiast wsiąkać w podłoże, po prostu spływa. Często, proszę Państwa, do kanalizacji lub też do rowów, które z kolei odprowadzają ją do rzek. Paradoks polega oczywiście na tym, że betonoza sprzyja nie tylko suszy, lecz przecież tyle wody się marnuje, zamiast wsiąkać w glebę, ale też, proszę Państwa, podtopieniem, które pojawia się na skutek gwałtownych opadów deszczu, tak zwanych deszczy nawalnych, gdy właśnie kanalizacja nie nadąża z przyjmowaniem wody opadowej i wylewa ze studzienek.
I to jest ten problem. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Co powinniśmy zrobić?
Otóż zamiast wykładać podwórko kostką betonową, lepiej na przykład zastąpić ją elementami ażurowymi, które z biegiem czasu przerastają roślinnością i powodują wchłanianie właśnie wód opadowych. Bardzo również dobrym rozwiązaniem do utwardzania ogrodowych ścieżek oraz przydomowych podjazdów jest tłuczeń. Jest to materiał, proszę Państwa, które umożliwia stopniowe wsiąkanie opadów do gleby, jak również spowalnia jej odparowanie w czasie upałów. Jeśli, proszę Państwa, nie przekonało Państwa to, co w tym momencie powiedziałam o zachowaniu retencji, to, proszę Państwa, może Państwa przekonać, ile z naszych portfeli ubędzie, kiedy nie będziemy się stosowali albo nie będziemy sprzyjali właśnie zatrzymywaniu tejże wody. Otóż, proszę Państwa, w 2018 roku wprowadzano tak zwany podatek od deszczu. Początkowo, a właściwie do chwili obecnej, obowiązuje on właścicieli dużych gruntów o powierzchni od 3,5 tysiąca metrów kwadratowych zwyż, którzy wyłączyli ze swojej powierzchni biologicznie czynnej 70% terenu. Natomiast od stycznia 2022 roku, czyli już bardzo, bardzo niedługo, opłata ma bowiem obowiązywać właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600 metrów kwadratowych powierzchni. Przecież działki sześcioarowe to wcale nie są takie duże działki, więc podatek będzie obowiązywał właśnie tych właścicieli.
Jak można takie koszty obniżyć?
I teraz ile trzeba będzie zapłacić? Otóż są dwie, jak gdyby, dwie ścieżki, mianowicie pierwsza, to wtedy, jeśli właściciel zdecyduje się na retencję, to wtedy ta opłata będzie wynosiła około 5 groszy za metr kwadratowy. O czym myślę? Myślę przede wszystkim na zbiornikach na deszczówkę, które są, proszę Państwa, bardzo już w tym momencie powszechne i możemy je zakupić w marketach. Koszt takiego zbiornika, myślę, że około 200-300 litrowego, to jest w granicach od 200 do 300 zł. Więc gdybyśmy skorzystali na przykład z tej drugiej opcji, a mianowicie nie interesuje nas zbieranie deszczówki, no to wtedy, proszę Państwa, zapłacimy 50 groszy za metr kwadratowy wybetonowanej powierzchni, więc dla działki 10-arowej przy 60% zabetonowanej powierzchni jest to około 300 zł. Więc myślę, że tu w tym momencie wynik jakby finansowa sprawa jest bardzo prosta, mianowicie należy właśnie wyposażyć się w taki zbiornik na deszczówkę, który, proszę Państwa, możemy bardzo szybko zamontować. Tam niewiele przeróbek należy zrobić, wykonać przy naszych rynnach i ustawić tuż przy rynnach. Proszę Państwa, jakie są inne jeszcze sposoby? Otóż, proszę Państwa, możemy na przykład wokół, gdzieś w pobliżu rynny, tam gdzie mamy możliwość właśnie podlewania deszczówką, możemy, proszę Państwa, lokalizować tak zwane na przykład pasaże roślinne czy ogrody deszczowe, które właśnie mogą być posadowione pod rynnami i zasilane tąże wodą opadową. Proszę Państwa, co jeszcze możemy zrobić? Otóż widzimy teraz w miastach, że są tak zwane łąki kwietne. Właśnie one również będą się przyczyniały do zatrzymywania wody w środowisku glebowym.
O czym mówiła doktor inżynier Aneta Czechowska-Kosacka, profesor uczelni Politechnika Lubelska, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska. Warto sobie to wszystko wziąć do serca. Ja jeszcze tylko dodam, że łapanie takich wód opadowych na szczęście staje się coraz bardziej popularne, bo to ekologia, korzyści zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. Taką deszczówkę, która jest miękka, bogata w wartościowe substancje, można między innymi podlewać rośliny ogrodowe, doniczkowe, a także wszelkie uprawy, niegdyś nasze babcie stosowały do mycia włosów. Czy teraz to jest tak samo zdrowe? Tego nie wiem, ale do tego tematu możemy wrócić. A w ten sposób, kiedy będziemy podlewać, możemy wykorzystać nadmiar wody, kiedy będziemy ją łapać, tej wody, która podczas właśnie tych silnych burz czy silnej ulewy nie jest w stanie przyjąć ziemia, dlatego natychmiast spływa do studzienek kanalizacyjnych. Najprostszym sposobem jest łapanie wody opadowej z rynny, ale można ją gromadzić także w specjalnych, takich dużych pojemnikach, bardzo praktycznych. Można je postawić właściwie wszędzie. Są one zapatrzone w takie wygodne kraniki, które ułatwiają korzystanie z tej deszczówki. Można odkręcić kranik, nalać sobie do konewki czy do jakiegoś pojemnika, zakręcić. Tam też są takie odpływy specjalne, żeby ten nadmiar ewentualny gdzieś tam się nie gromadził, zanim wyparł. Dobrym rozwiązaniem są także różne profesjonalne instalacje, które możemy sobie założyć, a za nie nawet możemy otrzymać dofinansowanie z różnego rodzaju programów ekologicznych. Warto tym tematem się zainteresować.